Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Dziś w audycji zajrzymy na pokład Zawiszy Czarnego, który pływa po Bałtyku, a w drugiej części porozmawiamy o sprzątaniu motławy z kajaka. Niewidomi żeglarze po raz kolejny wypłynęli na pokładzie Zawiszy Czarnego, by zobaczyć morze. To oglądanie morza przez niewidomych i niedowidzących trwa 10 dni. Podczas rejsu uczestnicy stawiają żagle, szorują pokład, obierają ziemniaki, a nawet sterują.
Jerzy Henke, jestem czyfem na pokładzie Zawiszy Czarnego i pływam na nim od 20 lat. No i po raz kolejny wypływamy w tak zwanym programie Zobaczyć Morze. Ten program polega na tym, że połowa załogi to są osoby niewidzące. Te osoby niewidzące pracują normalnie, tak jak wszyscy żeglarze, a naszym celem jest integracja osób widzących z niewidzącymi i odwrotnie oczywiście też.
Jak liczna to jest załoga tych osób niewidzących, niewidomych, a jak liczna tych widzących?
Jest pół na pół, to znaczy jest 15 osób niewidzących, 15 widzących. Załoga, bo kadra jest widząca.
Ile czasu zajmuje takie przystosowanie osoby niewidzącej, niedowidzącej do tego, czym ma się zajmować na statku, co należy do jej obowiązków, jak długo to trwa?
To trwa około 2 dni. Pierwszy dzień, który dzisiaj będziemy w porcie robili, to jest tak zwane obejście statku, pokazanie, jak się stawia żagle, jak się wiąże liny, czyli takie podstawy żeglarstwa, a potem uczymy na morzu już dokładniej, ale nie dłużej niż 2 dni to trwa.
Tutaj widzimy pana z białą laską, który zaczyna poznawać elementy żaglowca.
Tak.
I ma pan ze sobą jakiegoś asystenta, czy będzie pan tutaj zupełnie sam? Jak to będzie?
Będę sam. Staram się być samodzielny. Od 5 lat straciłem wzrok, więc uczę się życia po nowemu i staram się być samodzielny.
Jak to się stało, że pan stracił wzrok?
No, w wyniku choroby. W wyniku takich dolegliwości chorobowych. Siatkówki, plamki żółte zaczęły chorować i tak to się skończyło.
Wielu niewidomych wraca na pokład, że to jest taka choroba, która już jest nieuleczalna. Jak raz komuś się spodoba, to wraca. Ale nie wiem, komu się nie podobało, bo może nie wrócił. Jeżeli chodzi o niebezpieczne sytuacje, tak zwane morskie, na szczęście odpukać nie mieliśmy. Bo nie wiem, czy pani wie, że tylko osoby zdrowe chorują, a nie zdrowe, które mają zakłócony błędnik, nie chorują. Niewidomi wykonują wszystkie prace, które wykonuje normalny marynarz, oprócz prac, które wymagają wzroku, ale tych jest mało. Proszę sobie wyobrazić, że u nas niewidomi sterują. Mają słuchawki na uszach, mają informacje o kursie i o położeniu steru i sterują lepiej niż osoby widzące.
Jak to jest możliwe?
Są bardziej skoncentrowani. Nie patrzą na dziewczyny przechodzące, na mewy przelatujące. Koncentrują się i bardzo lubią sterować. Co pół godziny jest zmiana i jeżeli tylko ktoś przedłużyłby te pół godziny, to niewidzący już go przepycha, mówi teraz moja kolej, bo lubią sterować i sterują doskonale.
Tam na dole taki gwar, co tam się odbywa?
Tam jest kubryk, to znaczy tam śpi załoga. Cała załoga, czyli wszyscy marynarze śpią w jednym pomieszczeniu i to jest dobre, dlatego że doskonała integracja. Oni po prostu razem tam jedzą, razem śpiewają. Oprócz tego są tam na dole dwie kabiny, jedna oficerska, druga podoficerska, a reszta kadry na rufie. Panie Witoldzie, niech pan nie bierze laski na pokładzie, będzie panu tylko przeszkadzała. Za chwilę pan będzie cały statek znał.
Zuzanna Martyniak.
Widzę na koszulce napis Zobaczyć Morze. Pani jest też tutaj osobą z załogi?
Dokładnie tak, pełnię funkcję oficera.
Co należy do pani obowiązków? Czy to jest trudne płynąć w taki rejs?
No oczywiście nie należy to do najłatwiejszych. Do naszych obowiązków przede wszystkim należy sprawowanie wachty nawigacyjnej. Myślę, że to jest takie główne zadanie, czyli przejęcie funkcji osoby odpowiedzialnej za cały statek, za kierowanie nim, sterowanie i oczywiście dbanie przede wszystkim o bezpieczeństwo naszej załogi. Na ten moment jest lekkie zamieszanie, ale oczywiście wszystko na samym początku tak wygląda. Każdy swój załogant znajduje swoją koję, miejsce, gdzie będzie spał, spędzał czas, gdzie zostawia swoje rzeczy. Oczywiście miejsca są też analogiczne do wacht, które mamy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta wachta, bo na tyle grup też się dzielimy. I oczywiście, żeby było to łatwiej w organizacji na żaglowcu, wszystkie osoby z tej samej wachty śpią w jednym miejscu, żeby nie trzeba było się szukać po całym żaglowcu.
A są jeszcze miejsca na żaglowcu, gdzie są takie kubryki, gdzie są takie koje, czy to wszystko się odbywa tutaj?
Jeżeli chodzi o załogę taką szkolną, to wszystko się odbywa tutaj w kubryku, a i mamy jeszcze załogę stałą, która śpi tam w drugiej części i oni są oddzieleni od nas.
Czyli uczestnicy tego projektu śpią tutaj.
Dokładnie tak.
Tutaj są, widzę, też stoły, na nich jedzą.
Tak, te stoły służą przede wszystkim podczas posiłków, oczywiście wieczorami też do różnego rodzaju atrakcji, ale żeby tutaj łatwiej nam się funkcjonowało, to mamy też je połączone takimi zakładkami, które w ciągu dnia są opuszczone tak, żeby się dało tutaj przejść, funkcjonować, a podczas posiłków one są rozkładane i dzięki temu mamy miejsce dla całej załogi.
Teraz odbywa się zaokrętowanie załogi, czyli teraz wszyscy się schodzą między godziną 10 a 12, powinni wszyscy się zejść, musimy im wyznaczyć, gdzie mają spać, wybierają sobie koje i poznają statek, czyli drogę przejścia, drogę wyjścia z pomocą tych widzących, żeby pokazali, gdzie co jest, a oni sobie tutaj jakby macają wszystko, liczą sobie i poznają sobie statek i oczywiście rozkładają swoje rzeczy, no, czyli trwa zaokrętowanie. Wszyscy są jakby razem, czyli nie czują się tam jakoś tam odosobnieni, zawsze jest ktoś obok, kto może pomóc, albo coś powiedzieć, albo coś zrobić, więc no tylko tyle, że zanim oni poznają topografię pomieszczenia, to zdążą sobie nabić parę siniaków.
A wchodzenie po schodach, korzystanie z toalety wieczorem, jak to wygląda, bo oni przecież nie widzą, a nie znają tego dokładnie.
Ale potrafią liczyć, a po drugie mają tak wyrobione inne zmysły, że naprawdę poruszają się czasami lepiej od tych, którzy są widzący. Potrafią policzyć, ile jest schodków, są poręcze, a po drugie na zewnątrz jest rozwinięta tak zwana lifelinka, czyli taka linka doprowadzająca ich od schodów, że mogą się nią złapać i dojść po niej do toalety.
Wszyscy już się zgłosili?
Nie, brakuje nam jeszcze części załogi z trzeciej wachty i części załogi z pierwszej wachty. Mamy już kompletną drugą i czwartą.
Już są przydzieleni, tak?
Tak, już są przydzieleni, już nawet część jest rozpakowana i nawet mają część już pościelone łóżko.
Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Która z pań płynie?
Ja, Karola.
Karola płynie, mama układa śpiwór w koju.
Tak jest.
Nie mogła pani puścić Karoli samej, na pewno chciała pani zobaczyć, jak to wygląda, jak to jest na dole, musiała pani wejść, wszystkiego dotknąć, czy pani już też pływała?
Tak jest, z ciekawości, no i też pomoc przy układaniu rzeczy.
I jak się pani tutaj podoba? Da sobie córka radę?
Myślę, że tak.
A skąd w ogóle pomysł, żeby popłynąć? Karola, jak to jest? Kto znalazł?
Znaczy, ja znalazłam u kolegi na profilu na Facebooku i jakoś tak zawsze to było moim marzeniem, bo kocham morze i nigdy jeszcze nie płynęłam tak długo statkiem.
Żeglowałaś kiedyś jakimś innym statkiem, jakąś inną jednostką?
Byłam tylko na takim wycieczkowym rejsie jakimś godzinnym, ale nie dłużej.
W szafce też już twoje rzeczy są ułożone? Sama układałaś, czy mama pomagała?
Trochę mama pomagała, ale w większości sama.
Jesteś już przydzielona do jakiejś wachty, do której?
Tak, do wachty pierwszej.
To pierwszy mój rejs w ogóle na takim statku. Pierwszy raz w ogóle w czymś takim biorę udział.
Jak się pan dowiedział o tym? Znalazł pan, czy ktoś podpowiedział?
Wcześniej planowałem takie wyjście, ale okazało się, jakoś tak odkładałem w czasie, bo różne rzeczy się dzieją. No i okazało się, że w tym roku ten rejs jest i też jedzie moja koleżanka, więc zamieniłem to na coroczną pielgrzymkę dzisiaj w te wakacje jeden na rejs. Ale pielgrzymka już też była zaliczona, więc jakoś tak wszystko się szybko udało.
Sam pan tutaj znalazł sobie koje, kubry, czy przydzielono?
Pomógł mi kolega tutaj, który właśnie pomaga osobom niewidomym, bo tak to tutaj sam pewno bym się nie odnalazł, ale wszystko przebiegło bez zarzutu.
Już się pan rozpakował?
Jestem w trakcie, wszystko dzieje się dość szybko, ale jest okej.
Co sobie pan obiecuje po tym rejsie? Dlaczego pan płynie? Dlaczego pan chciał zobaczyć morze?
Dlaczego chciałem zobaczyć morze? Ponieważ go nigdy nie widziałem w takim wydaniu.
To będzie ciężka praca, zdaje sobie pan z tego sprawę, że będzie pan przydzielony do wachty i będzie pan musiał no po prostu żeglować.
Jak najbardziej, ze wszechmiar słusznie, zgadzam się z panią. No tak jak mówię, całe życie się czegoś uczymy, nowe jakieś wyzwania, czy jakieś nowe doznania, które tutaj z tym możemy się wiązały, myślę, że będą miały potem przełożenie w dalszym życiu. Tak jak wspomniałem, ja dość dużo bywam w namiotach, w harcerskich warunkach, więc myślę, że jakoś bez problemu się tutaj odnajdę.
A skąd pan przyjechał?
Ja jestem z Warszawy, pracuję w Warszawie jako masażysta, a ogólnie pochodzę z Sandomierza.
Jest pan osobą niewidzącą, niedowidzącą?
Całkowicie niewidomą.
Katarzyna Pietruszyńska z Opola.
Z Opola. Pani Katarzyna, długoletnia uczestniczka, od ilu lat ten projekt pani zalicza?
Dzisiaj wjadąc w pociągiem próbowałam się doliczyć, czy to jest 9 czy 10 raz na zobaczyć morze. Trochę skleroza doskwiera, więc nie jestem w stanie określić. Załóżmy, że to jest 9 raz.
A jak pani się dowiedziała i jak pani popłynęła na ten pierwszy rejs? Jak to się stało?
Pierwszy rejs. Byłam wtedy w czasie studiów magisterskich. Próbowałam takiego żeglarstwa śródlądowego. Trochę na małych łódkach, jakichś tam omegach, trochę windsurfingu. Jakby zobaczyłam, że to może mieć, no przynosi fajne emocje, adrenalinę. No i usłyszałam gdzieś w internecie musiałam przeczytać o projekcie, zainteresowałam się, zapisałam się, popłynęłam na pierwszy raz, no i wtedy też był to Zawisza. No i podczas tego rejsu w Zawiszy prostu kompletnie się zakochałam, więc chętnie tu wracam. Szum fal, ten spokój, szczególnie jak odłożony jest silnik i czasami udaje nam się pływać na samych żaglach. Są to rzadkie momenty, ale najpiękniejsze tak naprawdę chwile. Także wiatr, wilgotność powietrza, no też atmosfera, no i różne przygody, które nas tu spotykają, nie wiem, typu wejście na ten, na górę, na szczyt masztu.
Też to robicie?
Tak, jak czasami są dobre warunki, to też to robimy.
Ale jesteście w asekuracji, jakieś tak, ubezpieczenie?
W szelkach, tu w ogóle pracujemy w szelkach. Jak jesteśmy w pracy na wachtach, to jesteśmy w szelkach, więc zawsze ta asekuracja jest z nami. No i czasami takie wycieczki na górę też się zdarzają, jeżeli stała załoga jest przychylna. Bardzo się cieszę, czekałam na to parę miesięcy. To, co tutaj mnie przyciąga, to też to, że po prostu człowiek na tym morzu trochę tak ginie od tego świata zwyczajnego.
Może się odizolować.
Tak, tak. Brak zasięgu, marzenie. Ciężko w obecnych czasach znaleźć takie miejsca, więc tutaj człowiek ginie i też zatraca się czas. Jak się śpi 3 razy dziennie po 2 godziny, to człowiek nie wie, czy już minęły 2 czy 3 dni, czy wróciliśmy do 10-dniowych rejsów, więc myślę, że będą odczucia, że spędziliśmy tutaj miesiąc.
Cudownie. A jak ma pani wolny czas na żaglowcu, na przykład jakąś przerwę w wachtach? Są takie na pewno momenty. To co pani robi?
No to
opala się pani albo siedzi
tak,
sobie na...
Opalanie. Miejsce lubiane przeze mnie to na bukszprycie, w tej siatce położyć się i słuchać, jak te fale rozbijają się o dziób. Bardzo to lubię, ale nawet takie leżenie na pokładzie, różne Polaków rozmowy też mają swój uruk.
Robert Krzymiński, kapitan żaglowca Zawisza Czarny, w rejsie zobaczyć morze. Wygląda na to, że połowę załogi mamy skompletowaną. Mają czas do godziny 12, więc...
Oni są od razu dzieleni na wachty?
Tak, od razu. My już mamy podział przygotowany wacht, więc jak uczestnicy wchodzą na pokład, każdy jest przydzielany do swojego oficera, jest mu przydzielona koja. Tam jeszcze takie małe pertraktacje, czy na górze, czy na dole, ale to już zostawiamy oficerom i uczestnikom.
I to oficerowie ich wprowadzają tutaj, pomagają im się rozlokować tam w kubrykach?
Tak, od razu oficer przejmuje swoją wachtę, przejmuje swoich kursantów, swoich załogantów i tak, to już jest wszystko od góry przydzielone, tu nie ma jak gdyby chaosu, nie ma biegania, krzyczenia. Staramy się nad tym panować od samego początku. Prawdopodobnie ruszymy jutro, skoro świt, i prawdopodobnie udamy się na wschód.
Na wschód. A już trasa taka dokładna jest? Czy będzie pan to modyfikował?
Nie mamy jeszcze trasy dokładnej. Cały czas jeszcze obserwujemy prognozę pogody i staramy się tak zrobić, żebyśmy pożeglowali, a nie jeździli na silniku. Więc dlatego jedziemy na wschód, bo te wiatry są takie bardziej z zachodu. I mamy nadzieję dopłynąć do Ventspils. A czy to nam się uda? Nie wiem. Po drodze mamy jeszcze Lipaję, którą w razie czego... Widzimy.
Pan od ilu lat kapitanuje Zawiszy?
Ja prowadzę po raz pierwszy rejs zobaczyć morze. Nie da się dogonić Janusza Zbierajewskiego i nawet nie próbuję tego robić, no bo nie ma to najmniejszego sensu. Natomiast przejmuję od Janusza jego regulamin zawiszowy, który składa się z 2 punktów. Ma być bezpiecznie, to punkt pierwszy. Punkt drugi, ma być miło i koniec regulaminu. Natomiast no, będę sobą. A ponieważ pływałem z tymi rejsami od początku samego, 2006 roku, no to myślę, że będę miał łatwiej.
Ja życzę, żeby było bezpiecznie i miło.
A ja bardzo dziękuję, pani Aniu.
Żaglowiec Zawisza Czarny wróci do Gdyni 4 sierpnia, a kolejny taki rejs odbędzie się 6 września. A rejsy organizuje Fundacja Zobaczyć Morze.
Patent na sternika.
Już po raz 5 zapraszamy mieszkańców i turystów na wyjątkową przygodę, która łączy relaks na wodzie z realnym działaniem dla środowiska. W ramach akcji EkoKajak eksplorujemy opływ Motławy, trasę, która ukazuje mniej znane dzikie oblicze Gdańska. Podczas tego spływu uczestnicy zbierają śmieci zalegające w wodzie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich, którym bliska jest troska o naturę. Moimi gośćmi są dziś koordynatorzy tego projektu.
Michał Moskwa, koordynator projektu EkoKajak. W ciągu lipca udało nam się przeprowadzić około 10 spływów i widać, że akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory łącznie wzięło udział kilkudziesięciu uczestników. Akcja polega na tym, że podczas około 2-godzinnego spływu zbieramy śmieci z obszaru Motławy.
Skąd te kajaki? Jakie to kajaki? Czy trzeba mieć jakieś umiejętności, żeby na nich pływać?
Umiejętności nie trzeba żadnych, wystarcza dobre chęci. Kajaki są udostępniane przez Gdański Ośrodek Sportu w ramach projektu Circular Ocean Bound Plastic.
Chętni wsiadają na Żabim Kruku, tak?
Dokładnie, na przystani Żabi Kruk.
A A jeżeli chcieliby wypożyczyć na przykład taki kajak i zrobić to poza akcją Eko Kajak, to też mogą coś takiego zrobić?
Jak najbardziej. Cennik dostępny jest w Bosmanacie. Pierwsza godzina to jest około 30 zł, za dwie godziny trzeba zapłacić 45 zł, a za trzy i więcej to już cena 65 zł.
No to jeżeli Państwo macie ochotę obejrzeć miasto od strony wody, popływać kajakiem, to możecie to zrobić w każdej chwili, oczywiście czekając na lepszą pogodę troszeczkę, bo teraz chyba w deszczu raczej się nie pływa kajakiem, prawda?
Jeśli deszcz jest niewielki, to spływy organizujemy również w Mrzawkę, ale respektujemy alerty i jeśli burza jest na horyzoncie, to staramy się zawinąć do portu.
I jakie śmieci najczęściej są wyławiane? Co znajduje się w wodzie?
Najczęściej są to plastikowe opakowania, puszki, zarówno po alkoholu, jak i po napojach energetycznych, wszelkiego rodzaju butelki. No i styropian, który jest zwiewany z różnych placów budowy, które są zlokalizowane wokół Motławy.
I gdzie się to potem utylizuje?
Uczestnicy za pomocą chwytaków i podbieraków zbierają śmieci, które są następnie przez koordynatorów segregowane, dokumentowane, jest na ich bazie sporządzany raport, po czym są odpowiednio utylizowane, segregowane w odpowiednich kontenerach.
Weronika Skoczko, koordynator projektu Circular Ocean Bound Plastic i Boatman. Akcja Eko Kajak jest częścią projektu Circular Ocean Bound Plastic. Odpady plastikowe przekazywane są na Uniwersytet Gdański, który również jest partnerem Circular Ocean Bound Plastic i ich rolą jest badanie, identyfikacja i szukanie sposobów na recykling plastiku, czyli jego ponowne wykorzystanie. Środki z funduszy europejskich właśnie przeznaczane są m.in. w projekcie Circular Ocean Bound Plastic na potrzeby akcji Eko Kajak. Zostały z niej z funduszy europejskich zakupione zarówno kajaki, wiosła, chwytaki oraz inne rzeczy niezbędne do przeprowadzania spływów. W poprzednim roku również uczestnicy mieli możliwość płynięcia w stronę Śródmieścia, aż do statku Sołdek. Niestety w tym roku zmieniły się przepisy i regulacje prawne i po prostu pływamy na opływie Motławy.
Z uczestnikami płynie koordynator. Tak naprawdę w ciągu naszych 2 lat działania nie mieliśmy ani jednego wypadku.
Pozbieranie śmieci z Motławy jest też taką cegiełką, żeby Gdańsk oczyścić i zrobić dobry uczynek.
Motława jest bardzo brudna?
Tak, jak najbardziej można stwierdzić, że jest brudna, zwłaszcza w okresie Jarmarku Dominikańskiego. Tak samo te spływy na początku lipca zawsze charakteryzują się większą ilością tych śmieci. One zalegają tam przez kwiecień, maj, czerwiec i czekają na zebranie. Jednak we wrześniu, kiedy już jarmark się skończy, turyści pojadą, a spływy są organizowane regularnie, tych śmieci nie ma za wiele.
Spływy ekokajakowe odbywają się w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o godzinie 15:30. Startujemy z Żabiego Kruka. Żeby się zapisać, należy uzupełnić formularz, w którym podaje się liczbę osób, które mają wziąć udział, a także wybiera się dogodny termin. Niestety, jak na razie już wszystkie miejsca na sierpień są zajęte, jednak zachęcamy do kontaktu, ponieważ często zdarza się, że osoby się zapisują i na spływ nie przychodzą.
Dziś w audycji Patent na Sternika to już wszystko. Dobranoc, mówi Anna Rębas.